Więc od samego początku chrześcijaństwa Kościół w swoich wyznaniach wiary odnosił się do jednego Boga, który jest w trzech osobach. Dlaczego to robił? Ponieważ ciągle pojawiały się ataki z zewnątrz Kościoła, jak i z wewnątrz Kościoła, które w taki czy inny sposób podważały jakieś aspekty chrześcijańskiej nauki odnoszącej się do Boga. Chrześcijanie byli niejako zmuszeni do wyartykułowania i spisania zwięźle ich rozumienia istoty Boga, co przyjmowało formę wyznania wiary. I to wyznanie wiary określało, co jest prawdziwą nauką, a co herezją. I przykłady tych takich wyznań można znaleźć dużo. Z IV wieku mamy wyznanie nicejsko-konstantynopolitańskie, które właśnie określa wiarę co do istoty Boga. Jest tam mowa o Ojcu, Synu i Duchu Świętym i jeszcze parę innych rzeczy, więc zachęcam, żeby zapoznać się. Są to wyznania, pod którymi się podpisujemy jako chrześcijanie generalnie. Więc ataki różnie się przejawiały. Jedni mówili, że jest tylko jeden Bóg w jednej osobie, ale objawiający się na trzy różne sposoby, czyli Ojciec, tak w zasadzie, to jest Synem oraz Duchem Świętym. Jeszcze inni mówili, że skoro Ojciec, Syn i Duch Święty są Bogiem, to jest trzech Bogów. Inni podważali boskość lub człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, a jeszcze inni podważali osobowość oraz boskość Ducha Świętego. I dziś jest podobnie. Jest wielu ludzi, którzy uznają Jezusa wyłącznie za człowieka i to nie są wyłącznie świadkowie Jehowy. Ale są to też ludzie wywodzący się z kręgów chrześcijańskich. Niektóre ruchy chrześcijańskie kładą nacisk na jedną z osób Trójcy, w zasadzie zapominając o pozostałych osobach boskich. Zatem ważne jest, aby mieć właściwe zrozumienie nauki o Trójcy Świętej. To nie jest tylko, jak to powiedzieć, taka teoria, teologia. Bóg objawił się nam w konkretny sposób, nie po to, abyśmy mieli głowy napchane informacjami, ale Bóg objawił nam się w Trójcy po to, abyśmy mogli Go czcić we właściwy sposób, zgodnie z poznaniem, jakie mamy odnośnie Jego istoty. Więc żebyśmy mogli Go czcić ze zrozumieniem i w inteligentny sposób potrzebujemy objawienia Boga, a Bóg nam się objawił właśnie jako Trójca. Więc nauka ta jest trudna. Jest to tajemnica, bo dotykamy nieskończonego, nieograniczonego, tak? Dotykamy istoty Boga, a nasze zrozumienie jest ograniczone. Więc trudno jest nam zrozumieć, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Niemniej jednak Bóg uchylił rąbka tajemnicy i możemy trochę zrozumieć, trochę poznać z tego, jaki jest Bóg. I to trochę wystarczy, żebyśmy mogli powiedzieć, że to poznanie jest prawdziwe, tak? Więc zacznijmy od słowa Trójca, ponieważ to słowo nie pojawia się w Piśmie Świętym, tak? Co nie znaczy, że koncepcja, czy też pomysł Trójcy Świętej jest zupełnie wyssany z palca. Określenie to jest w użyciu, ponieważ nie ma lepszego słowa, które by oddawało rzeczywistość istoty Boga. Język nasz jest ograniczony. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że słowo osoba dzisiaj znaczy co innego, niż znaczyło to w momencie, kiedy to słowo było użyte w tej definicji. Tak? Dzisiaj słowo osoba oznacza odrębną jednostkę, taką jak ty czy ja. Podczas gdy wtedy nie miało znaczenia odrębnej jednostki, tak? A raczej miało znaczenie, oznaczało pewną osobowość. Osoba znaczy, że osoba jest to istota, która ma pewną osobowość. Oczywiście słowo osoba nie jest słowem, które by oddało całą rzeczywistość istoty Boga, ale jak na razie nie ma lepszego terminu. Tak więc lepiej powiedzieć odnośnie Trójcy w ten sposób, używając słowa osoba, niż po prostu nie powiedzieć nic. Więc są trzy prawdy. Ale generalnie dzisiaj chciałem powiedzieć o trzech rzeczach podstawowych odnośnie Trójcy. Jakie to są podstawowe rzeczy? Po pierwsze, Bóg jest jeden. Po drugie, Bóg jest w trzech osobach. I po trzecie, każda z osób jest w pełni Bogiem. Więc po kolei. Nauka o Trójcy Świętej nie jest nauką o trzech bogach. Pismo Święte, zarówno Stary, jak i Nowy Testament pokazują, podtrzymują, że jest tylko jeden Bóg. Koniec, kropka. Tak? Monoteizm jest udziałem zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Żydzi mieli zakorzenione to, że Bóg jest jeden. Tak? Bóg przemówił do Żydów, Piąta Księga Mojżeszowa, 6:4. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Żydzi od samego początku mieli wpajany monoteizm. Bóg ostrzegał ich wielokrotnie przed naśladowaniem narodów, które Bóg wypędza przed nimi, aby nie brali sobie ich bogów, ponieważ one są marnościami. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Mają nosy, a nie czują. I po prostu są martwymi bałwanami, podczas gdy Bóg Izraela jest żywym Bogiem. I chrześcijaństwo wyrosło na gruncie żydowskim. Że Bóg jest jeden i że jest to Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dla Żydów, którzy byli zakorzenieni w monoteizmie, nie mogło być inaczej, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Gdyby chrześcijaństwo uczyło czegoś innego w tej kwestii, to by natychmiast było odrzucone przez Żydów. Apostoł Paweł nigdy nie stałby się chrześcijaninem. Dlaczego? Ponieważ dla Żydów to był trudne słowo aksjomat. To było założenie, coś przyjętego z góry, założenie, że Bóg jest jeden. Jeżeli ktoś mówi, że tak nie jest, to trzeba było to odrzucić jako nieprawda, jako fałsz. Więc dlatego apostoł Paweł został chrześcijaninem, bo chrześcijaństwo uznaje, że jest tylko jeden Bóg. I apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian 8:4-6. Jeśli więc chodzi o pokarmy, które złożono w ofierze, wiemy, że poza jednym, czyli mowa o Bogu, nie ma we wszechświecie żadnego bóstwa ani żadnego Boga. I chociaż są tak zwani bogowie w niebie czy na ziemi, to znaczy, że ludzie uznają czy wierzą w różne bóstwa, a jest takich bogów i panów rzeczywiście wielu, to jednak dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego stało się wszystko i przez którego my istniejemy. Więc monoteizm jest jeden Bóg i to jest podstawa chrześcijaństwa. Po drugie, Bóg jest w trzech osobach. Jeśli chodzi o Stary Testament, to nauka ta nie jest pokazana tak klarownie, jak jest to pokazane w Nowym Testamencie. Niemniej jednak Stary Testament ma wstęp, ma wprowadzenie do nauki o Trójcy Świętej. Stary Testament, możemy powiedzieć, przygotowuje grunt dla Nowego Testamentu, aby tamta nauka została wyeksponowana, więc nie możemy powiedzieć, że jest to nauka pochodząca czy płynąca wyłącznie z Nowego Testamentu. I tutaj chciałbym pokazać przykład, tak, czy przykłady ze Starego Testamentu, które wskazują, no właśnie, co nam wskazują, do tego dojdziemy. Na przykład pierwsza Mojżeszowa 1:26 jest napisane. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. I mamy jeszcze parę innych miejsc, gdzie podobne sformułowania są użyte w liczbie mnogiej. Bóg mówi w liczbie mnogiej o sobie. Więc Bóg mówi o stworzeniu człowieka i mówi, aby to zrobić na nasz obraz. Kogo ma na myśli, że używa liczby mnogiej? Bóg mówi, że stworzył człowieka na obraz swój. To znaczy, że trzeba wyeliminować aniołów, bo też takie teorie się pojawiały, że to na nasz, na obraz aniołów i Boga. Ale Bóg mówi, że to jest na obraz mój, swój, więc aniołów trzeba wyeliminować. Nie można powiedzieć na obraz nasz, czyli Boga i aniołów, ponieważ Bóg mówi o swoim obrazie i o swoim podobieństwie. Co prawda w tych wersetach nie ma mowy o Trójcy, jednak ponieważ jest użyta liczba mnoga, więc oznacza to, że jest mowa o więcej niż o jednej osobie. Tak? I niektórzy ludzie próbują to wyjaśniać w następujący sposób, że kiedyś królowie posługiwali się zwrotem my w celu podkreślenia wyższości. My, król Zygmunt August, prawda, czy tam jakiś inny, my. i wtedy mówi w liczbie mnogiej. Tyle, że nie ma żadnych świadectw, dokumentów, że takie sformułowanie było używane w czasie spisywania tych ksiąg. Takie sformułowanie pojawiło się dużo, dużo później, ale też nie było powszechne. I z tych świadectw, jakie mamy, z dokumentów pochodzących z tamtych czasów, żaden król nie stosował takiej formy. My. W Piśmie Świętym żaden król nie posługuje się taką formą, a tych królów w Piśmie Świętym jest sporo. Tak? Więc to, i to wyrażenie my, na nasz, tak, uczyńmy, pojawia się tylko wtedy, kiedy mówi Bóg. To jest co ciekawe. Więc już mamy wskazanie, że w Bogu być może jest to, Bóg jest liczbą mnogą. Dodatkowo są jeszcze fragmenty pisma, gdzie jedna osoba jest nazwana Bogiem lub Panem i jest odróżniona od innej osoby, która jest nazwana Panem i Bogiem. Tak, i tutaj mamy przykład. Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki. Berło Twego panowania, berłem sprawiedliwości. Ukochałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Więc mamy, nie wiem, że dwóch bogów, ale dwie osoby, które są określone Bogiem. I w Nowym Testamencie, w Hebrajczyków 1:8, ten fragment jest użyty na pokazanie boskości Jezusa. Inny fragment, Psalm 110, werset 1. Rzekł Pan Panu memu, czy Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. Inny fragment, który pokazuje, że dwie różne osoby mogą być nazwane Panem. Księga Ozeasza 1:7. Jednak zmiłuję się nad domem Judy i wybawię ich przez Pana, ich Boga. Lecz nie stanie się to za pomocą łuku, miecza, wojny, konia ani rydwanu. Więc Bóg mówi, zmiłuję się nad domem Judy i wybawię ich przez Pana, ich Boga. Tak? Więc znowu mamy dwie osoby, które są określone Panem i Bogiem. Więc jest to tak, istnieją proroctwa, które utożsamiają długo oczekiwanego Mesjasza z Bogiem. Z jednej strony jest mowa o nim jako o człowieku, potomku Dawida, ale z drugiej strony Mesjasz jest przedstawiony jako ktoś więcej niż tylko człowiek, ponieważ ma atrybuty Boga, imię Boga i sprawuje władzę. Na przykład Izajasza, 9 rozdział, wersety 6-7. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu, nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości, od objęcia rządów aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. I jeszcze jeden fragment z Księgi Daniela 7:13-14. Przyglądam się dalej i widzę, na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Kto używał tego tytułu? Syn Człowieczy? Pan Jezus. Tak? Doszedł do Odwiecznego, przyprowadzili go do Niego, wtedy dano Mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie i czciły Go wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą, Jego panowanie niezniszczalne. Więc jest kimś więcej niż tylko człowiekiem, Mesjasz. Tak? Więc Stary Testament mówi o wielości w jedności, to znaczy, że Stary Testament nie mówi w sposób oczywisty o Trójcy, ale mówi o wielości. I to przygotowuje drogę dla pełniejszego zdefiniowania nauki o Trójcy w Nowym Testamencie. Z kolei Nowy Testament pokazuje nam w wielu miejscach działanie trzech osób boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nigdzie nie widzimy większej liczby osób, dlatego mówimy o Trójcy. I czytając Nowy Testament, widzimy, jak uczniowie zaczynają powoli poznawać, kim jest Jezus. Nie od razu uczniowie postrzegali Jezusa jako Boga, ale w miarę rozwoju sytuacji, gdzie przechodzą przez śmierć Jezusa, przez Jego zmartwychwstanie oraz niebowstąpienie, coraz bardziej upewniają się, że Jezus nie jest tylko człowiekiem, ale Bogiem, i to powoduje, że zaczynają Go czcić jako Boga. Tak? Oni uważali go za Chrystusa, za Syna Bożego. Ale po zmartwychwstaniu, kiedy Tomasz widzi zmartwychwstałego Jezusa, kiedy im co mówi? Pan mój i Bóg mój. Tak? Podobnie miała się sprawa z Duchem Świętym, którego obecność i działanie w rozumieniu Jezusa oraz uczniów były obecnością samego Boga. Stąd dostrzegamy w Piśmie tak zwany kierunek trynitarny. Co to znaczy? To znaczy, że mamy użyte razem, czy te trzy osoby widzimy razem w działaniu. Na przykład chrzest Jezusa. Jezus został ochrzczony, wstąpił na Niego Duch Święty oraz Ojciec przemówił. Tak? Mamy tak zwaną formułę trynitarną. Chrzest jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Mateusza 28:19, i mamy też przykład innej formuły trynitarnej. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. No. Więc są różne formuły trynitarne w Piśmie. Więc Trójca to nie wymysł Nowego Testamentu, ale jest to nauka pełniej wyrażona przez Nowy Testament, ponieważ Stary Testament daje podstawy ku takiemu sformułowaniu doktryny. Więc widzimy, jak Nowy Testament buduje na Starym Testamencie, Nowy Testament czerpie ze Starego i to rozwija i nie pozostawia nam wątpliwości, że Bóg jest w trzech osobach, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. I dochodzimy do trzeciego punktu, ostatniego. Każda z osób jest w pełni Bogiem. Żebyśmy mogli kogoś nazwać Bogiem, to jakie warunki musi ta osoba spełniać, czy muszą być spełnione? Oczywiście musimy pamiętać, że w sprawach, że autorytetem w sprawach wiary i praktyki jest Pismo Święte. Więc patrzymy na to, co Pismo naucza. Patrzymy, jak przedstawia każdą z poszczególnych osób. Patrzymy, jakie atrybuty są przypisane tym osobom. Patrzymy też, jak pierwszy Kościół traktował każdą z tych osób. No i oczywiście ten temat jest obszerny. No, czas mamy ograniczony, więc tylko skupię się na kilku fragmentach, które dobitnie pokazują, czy wskazują na boskość. Więc Bóg, po pierwsze, Bóg Ojciec jest Bogiem. Czy Ojciec jest Bogiem? Jeśli chodzi o Boga Ojca, no to z Nim jest najmniejszy problem. Jeśli chodzi o boskość Ojca, to ta kwestia jest oczywista. Już w pierwszym wersecie Biblii widać, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, że to jest Ojciec. Patrząc na Stary oraz Nowy Testament jest jasne, że Ojciec jest postrzegany jako suwerenny Pan wszystkiego. Jezus modli się do Ojca w niebie, czyli Ojciec jest Bogiem. Tak? Po drugie, Bóg Syn, czy Syn jest w pełni Bogiem. Podstawowym wersetem mówiącym o boskości Syna, boskości Jezusa jest Ewangelia Jana 1:1. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Więc w tym fragmencie Słowem jest Chrystus. Czyli Jezus. Skąd wiemy, że to Chrystus? Ponieważ werset 14 tego rozdziału mówi nam o tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I kontekst jednoznacznie wskazuje, że chodzi o nikogo innego, jak tylko o Jezusa Chrystusa. Jezus jest tym Słowem i Słowo jest Bogiem, czyli Jezus jest Bogiem. To Słowo w tym tekście, tekst mówi, że było u Boga, ale też było Bogiem. Jest to aluzja, można powiedzieć, do pierwszej Księgi Mojżeszowej 1:1. Na początku Bóg. Tak? Tutaj na początku było Słowo. Więc Bóg Syn jest w pełni Bogiem. I po trzecie, Duch Święty jest w pełni Bogiem. Nie można powiedzieć o Duchu Świętym, że to jakaś energia, moc Boża, czy coś w tym rodzaju. Dlaczego nie można? No ponieważ Duch Święty ma przypisane atrybuty osoby, przecież cechy charakterystyczne osoby. Na przykład Izajasza 63:10 czytamy. Oni jednak, pełni przekory, zasmucali Jego Ducha Świętego. Ducha można zasmucić, czyli Duch ma emocje, tak? A to wskazuje na osobowość. Gdyby to była energia, no to energii nie można zasmucić. Energia płynie, energia jest, tak? W innym miejscu Jezus powiedział o duchu kilka ciekawych rzeczy, które w zasadzie nam ucinają wszelkie spekulacje. Ewangelia Jana 16:13. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Więc Duch jest określony jako On, a nie jako ono albo to. Więc Pan Jezus tutaj dobitnie mówi, że Duch Święty jest osobą. Duch wprowadza w prawdę, Duch słyszy, Duch mówi, Duch oznajmia. Tylko osoba może coś takiego zrobić. Kolejna grupa wersetów mówi, że można zrobić coś osobistego w stosunku do Ducha Świętego, co powoduje reakcję Jego osoby. Można skłamać przeciwko Duchowi Świętemu, przykład Ananiasza i Safiry. Można też zbluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Mateusza 12:31. Ducha Świętego można znieważyć. Hebrajczyków 10:29. Ducha można zasmucić. Efezjan 4:30. Więc to pokazuje dobitnie, że Duch Święty jest osobą i powinien być traktowany jak osoba. A co jeśli chodzi o Jego boskość? Jeśli rozumiemy, że Ojciec jest Bogiem oraz że Syn jest Bogiem, to musimy też powiedzieć, że Duch Święty też jest Bogiem. Formuła trynitarna, która mówi, aby chrzcić uczniów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, no nabiera tutaj zupełnie innego światła. Duch Święty jest postawiony w jednej linii na równi z Ojcem oraz Synem. Jeśli Ojciec jest Bogiem oraz Syn jest Bogiem, to musimy być konsekwentni i uznać, że Duch Święty też jest Bogiem. Wierzący przez wszystkie wieki mogli być ochrzczeni w imię wyłącznie samego Boga. Jeżeli tam w formule się pojawia Duch Święty, w związku z tym musi być Duch Święty Bogiem. W innym miejscu, na przykład w przykładzie tym Ananiasza, z Ananiaszem i Safirą, gdzie sprzedali swój majątek, czy tam posiadłość. Część pieniędzy zachowali dla siebie i przyszli i okłamali zbór, okłamali Piotra, że dali wszystko i że nie zachowali dla siebie nic. Oczywiście mogli sobie zachować, tak? Nie wiadomo po co oszukali innych, nie wiem, czy to, żeby wrażenie lepsze było, że z takimi wspaniałymi chrześcijanami są. No w każdym bądź razie apostoł Piotr mówi, że zgrzeszyli przeciwko, że okłamali Ducha Świętego i zaraz mówi, że zgrzeszyli przeciwko samemu Bogu, tak? Czyli Duch Święty jest Bogiem. Więc wniosek jest bardziej niż oczywisty. Duch Święty jest osobą i jest w pełni Bogiem. Mamy zatem trzy osoby, z których każda jest w pełni Bogiem, ale musimy dodać, że jest jeden Bóg. Jak to możliwe? Nie wiemy, ale tak jest, ponieważ Pismo Święte nas tak uczy. Ojciec jest w pełni Bogiem, Syn jest w pełni Bogiem i Duch Święty jest w pełni Bogiem. Nie mamy trzech Bogów, ale jednego. To znaczy, że Ojciec nie jest większy czy potężniejszy od Syna, ani Syn nie jest większy czy potężniejszy od Ducha Świętego. Ponieważ każda z osób jest równa, jest sobie równa, ponieważ każda z osób jest w pełni Bogiem. I można sobie zadać pytanie na koniec, a do czego w ogóle jest mi to potrzebne? Tak? Po co się w ogóle tym zajmować? To jest tylko taka teologia. Otóż żyjemy w czasie tak zwanego religijnego relatywizmu. To znaczy, że ludzie nie postrzegają religii w kategoriach prawdy i fałszu. To znaczy, że nie postrzegają religii jako inaczej, że nie ma czegoś takiego jak jedna prawdziwa religia. Skoro jest religia prawdziwa, skoro to muszą być i fałszywe. Tak? Więc ludzie są relatywistami, jeśli chodzi o religię i uważają, że nie istnieje jedna prawdziwa religia. Wszystkie religie mają elementy prawdy. Poza tym religijny relatywizm przejawia się w tym, że religia nie ma jakiegoś sztywnego zbioru zasad, których należy się trzymać, ponieważ to człowiek sam wyznacza sobie drogę do Boga, sam definiuje Boga, sam określa te różne zasady. W związku z tym możemy spotkać dziś ludzi, którzy będą mówić, że tak jak my wierzą w Boga. Tak? Jak Boga kocham. będą się zaklinać, ja w Boga też wierzę. W takiej sytuacji warto zapytać o zawartość ich wiary, to znaczy, a konkretnie w co ty wierzysz, tak? Warto zapytać, w co wierzą odnośnie Boga, ponieważ wtedy, jeżeli dojdziemy do konkretów, to może się okazać, że posługujemy się tym samym terminem, ale mamy zupełnie inne definicje, tak? Że wierzymy w zupełnie innych bogów. Więc dzisiaj właśnie jest to niebezpieczeństwo, że ludzie posługują się tymi samymi terminami, ale definicje są różne. Dlatego warto dociekać, dlatego warto pytać, w co konkretnie ty wierzysz, w jakiego Boga wierzysz i co odnośnie tego Boga wierzysz. Dodatkowo jest wielu ludzi, którzy określają siebie jako chrześcijanie. Tak? Niektórzy mówią, że są jedynymi prawdziwymi chrześcijanami i oczywiście wyłączają wszystkich innych. Więc jak to zweryfikować? Kto mówi prawdę? I to jest problem, z którym Kościół borykał się od samego początku swojego istnienia. Dlatego chrześcijanie dbali o to, aby ich wiara co do trójjedynego Boga była wyartykułowana, była wyrażona w formie wyznań wiary. I te wyznania były potrzebne po to, aby móc oddzielić prawdę od fałszu, żeby móc oddzielić prawdziwych chrześcijan od fałszywych. Więc te wyznania, które formułują naukę odnośnie istoty Boga, są potrzebne po to, żeby móc jakby zobaczyć, kto gdzie jest duchowo, tak? Oddzielić plewy od ziarna generalnie. Jeżeli ktoś jest heretykiem, no to mamy narzędzie, żeby to zweryfikować, żeby sprawdzić, żeby nie było tak, że ktoś przychodzi i mówi, że jest chrześcijaninem, prawda, a okazuje się, że nie wierzy w boskość Jezusa Chrystusa, tylko uznaje Jezusa za człowieka. Więc w co wierzysz odnośnie istoty Boga? Ponadto jest to bardzo ważne z takich praktycznych już względów, ponieważ jeżeli ktoś chce zostać członkiem naszego zboru, czy też każdego jakiegoś innego, może nie każdego, ale jakiegoś innego ewangelicznego zboru, no to musi wierzyć w trójjednego Boga. Nie może wierzyć w Boga, tak, jakiegoś tam, musi wierzyć w trójjednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Żeby zostać członkiem zboru, należy nawrócić się do Boga i zostać ochrzczonym. I nawrócenie do Boga wiąże się z odrzuceniem innych bóstw, ale też wiąże się z odrzuceniem swoich prywatnych poglądów na Boga z jednej strony, tak? A z drugiej strony nawrócenie do Boga wiąże się z przyjęciem nauki o Trójcy Świętej. Osoba, która nawraca się do Boga, wyznaje publicznie swoją wiarę, przyjmując chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, więc wymagane jest zrozumienie, jakieś zrozumienie nauki o Trójcy. W związku z tym w chrześcijaństwie nauka o Trójcy jest pewną podstawą. Tak? Dlaczego? Ponieważ jest to kluczowe dla jedności zboru, dla jedności chrześcijan, bo jeżeli mają jedność w tej sprawie odnośnie istoty Boga, no to wierzą w taki sam sposób. A jeżeli wierzą w taki sam sposób, to znaczy, że też oddają Bogu cześć w taki sam sposób. Jeśli wierzymy w takiego samego Boga, Boga w Trójcy, to też będziemy oddawać temu Bogu cześć w taki sam sposób. Może się różnić trochę forma, ale sposób oddawania czci będzie taki sam. Więc nauka o Trójcy Świętej jest kluczowa, jest też bardzo praktyczna, ponieważ ona wpływa na jedność. Tak? A wyobraźmy sobie sytuację, kiedy właśnie mamy zbiór czy grupę ludzi, którzy wierzą w Boga bliżej nieokreślonego, prawda? Jeden wierzy w Trójcę, inny wierzy w Dwójcę, jeszcze inny wierzy tylko w jedną osobę, która, różne mogą być kombinacje i teraz jak tutaj odnieść się do osoby Jezusa Chrystusa, kim On jest. Już problemy. Tak? Dlatego to już rodzi problemy ze zrozumieniem krzyża generalnie, Jego ofiary i tak dalej. W związku z tym jest to kluczowe, żeby tą naukę przekazywać, żeby tej nauki nauczać i też żeby wymagać od tych, które chcą być członkami zboru. Człowiek, chrześcijanin to osoba wierząca w jednego Boga, który jest w trzech osobach i z których każda z osób jest w pełni Bogiem. Amen.